Tak więc trzeci wykład jest zatytułowany Ojcowie zaspokajający potrzeby. Mam nadzieję we właściwy sposób przetłumaczony. I dzisiaj skupimy się na urywku, na pierwszy i drugi wykład. Pierwsza Mojżeszowa 2:15. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Tak więc to wokół tego urywka będą dzisiejsze wykłady. I otóż Bóg chciał, aby Adam, ojciec wszystkich ludzi, pracował i strzegł. Tak więc mamy do czynienia z dwoma rzeczami, czy dwoma aspektami jego jednego powołania. Praca, uprawa, pielęgnacja oraz strzeżenie i doglądanie, które odnosi się do ochrony. Mężczyzna ma być twierdzą dla swojej rodziny. W tym jednym wersecie znajdujemy praktycznie podsumowanie, czym jest męskość. Mężczyzna, który podejmuje rolę uprawiania i pielęgnacji, ochrony i obrony, wypełnia swoje najbardziej podstawowe powołanie wynikające z porządku stworzenia. Kiedy natomiast porzuca te powołania, to w bardzo realny sposób porzuca nie mniej, nie więcej, ale swoją męską tożsamość. Tak więc Bóg dał, jak to Michael napisał, mężczyźnie szerokie ramiona, aby ten mógł nosić ciężary. Tak więc rola ojca przynoszącego utrzymanie i chroniącego swój dom nie jest jakąś arbitralnie wymyśloną rzeczą, nie jest czymś, co po prostu jest praktyczne i działa, choć prawda oczywiście jest taka, że to i jest praktyczne i rzeczywiście działa, ale nie jest to czymś, co wyewoluowało z czasów, gdy ludzie trudnili się łowiectwem i zbieractwem. Ale jest to fundamentalny aspekt Bożego planu stworzenia dla mężczyzny. Tak więc ten werset 2:15 pierwszej Mojżeszowej stanowi najbardziej serce, istotę, czym mężczyzna powinien być. Tak więc Bóg od początku przypisał właśnie tę rolę mężczyźnie w ogrodzie. Mężczyzna został postawiony w ogrodzie właśnie z tymi dwoma odpowiedzialnościami. I na tym polega jego rola. Mężczyźni, tak jak Adam, nasz praojciec, otrzymali powołanie przynoszenia utrzymania do domu, zaspokajania potrzeb, ale i ochrony swoich rodzin. Upadek w grzech spowodował dwie rzeczy, które bardzo ładnie brzmią po angielsku. Dwa rodzaje grzechów. Grzechy omission i commission. Omission i commission, czyli grzechy zaniechania, zaniedbania z jednej strony i przekroczenia Bożego prawa z drugiej strony. Co to oznacza? Że z jednej strony nie robimy tego, co do nas należy, czy też nie wypełniamy naszego powołania tak, jak należy, zaniedbujemy je, a z drugiej w aktywny sposób przekraczamy Boże prawo. Tak więc Adam zjadł owoc, ale zanim to uczynił, zgrzeszył przeciwko Bogu właśnie poprzez bierność. Bóg kazał mu dbać o utrzymanie żony i pytanie, które się od razu pojawia, dlaczego więc jego żona była głodna, podatna na jedzeniowe pokusy szatana? Dlaczego Ewa rozglądała się za jakimś dobrym, pożywnym, atrakcyjnie wyglądającym jedzeniem? Chrystus powiedział, że jego chlebem jest czynić wolę Ojca. I najwyraźniej widać tutaj, że Adam nie dostarcza swojej żonie tego pożywnego pokarmu. I oczywiście sytuację natychmiast wykorzystuje szatan, który wkracza i oferuje Ewie pokarm w zastępstwie, w miejsce zaniedbania Adama. Z jakiejś to przyczyny Adam stoi obok i jedynie przygląda się, jak wąż realizuje swój zamiar, kusząc Ewę, kusząc jego żonę. Tak więc to jest dość interesujące, na co powinniśmy zwrócić uwagę, że grzech zaniedbania zawsze nieomal poprzedza grzech przekroczenia Bożego prawa. Tak więc zanim w aktywny sposób przekroczymy Boże prawo, czy w aktywny sposób zgrzeszymy przeciwko Bogu, pierwsza rzecz, która ma miejsce, to jest zaniedbanie, porzucenie, czy odpowiedzialności, czy różnych, nazwijmy to, dyscyplin duchowych. Czyli zwykle powoli zsuwamy się w otwarty grzech. Najpierw zaniedbujemy te rzeczy, które powinniśmy czynić i dopiero potem w aktywny sposób czynimy zło. Tak więc jeżeli pragniesz uchronić swój dom przed wężami, które wpełzną i zaczną ofiarować kłamstwa i fałszywy pokarm twojej żonie i twoim dzieciom, karm je sam. I właśnie przykład taki, który Michael podał, dorastająca córka, która pragnie uwagi dorosłych mężczyzn, żona, która stroi się, żeby przypodobać się innym mężczyznom. Wszystko to są objawy niedokarmienia. Kiedy nasza tożsamość nie jest ugruntowana na Chrystusie, kiedy mąż, ojciec nie komunikuje tego w należyty sposób. Tak więc elementarną etykę biblijną w tym względzie znajdujemy w 1 Tymoteusza 5,8. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. I słuchajcie, to jest bardzo, bardzo jednoznaczny werset, który stwierdza, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych, którzy nie dbają o swoich domowników i wręcz oznacza to, że ten, który nie czyni tego, który nie dba o swoich domowników, dopuścił się apostazji, odstępstwa od wiary, czyli mamy do czynienia z duchowymi rzeczami tak naprawdę. Jest jedna rzecz, która tutaj jest w naszym tłumaczeniu nie za bardzo widoczna, a chodzi o to słowo niedba, które ma gramatycznie rzecz ujmując czas przyszły w sobie zawarty. Tak więc chodzi o to, że to dbanie powinno mieć aspekt przyszłościowy, planowania na przyszłość, oczekiwania tego, co się może wydarzyć, oczekiwania tych rzeczy, które mogą wkroczyć do naszego życia, jakaś, mówiąc czysto po polsku, jakaś antycypowanie, oczekiwanie tych rzeczy, które mogą się pojawić. I to jest ten główny aspekt, że musimy planować na te rzeczy, planować na kryzys, planować na niedostatki, na losowe przypadki. Tak więc niektóre wypadki są losowe, ale w większości przypadków to jest po prostu zwykłe zaniedbanie. Lenistwo właśnie sprowadza się do tego, kiedy w niefrasobliwy sposób nie myślimy o tym, że coś może się wydarzyć, albo że nastąpi kolejny jakiś etap w życiu naszej rodziny. Tak więc nie chodzi tutaj o kasę też i michę kaszy, ale Bóg dba, tak jak Bóg dba o nas, tak ojciec powinien dbać o swój dom w najbardziej kompleksowy sposób. I na początku Bóg dał nam cały ogród drzew, które były na tak, można powiedzieć, które były zatytułowane czy nazwane tak, w którym było tylko jedno drzewo na nie. Bóg obdarowuje nas, Sebastian wspomniał też o tym, że Bóg jest szczodry, że Bóg obdarowuje nas wszelkim błogosławieństwem niebios ponad miarę. I w tym ojciec powinien Boga naśladować. Tak jak Bóg daje w obfitości, nie zatrzymuje, powinniśmy i my naśladować Go, dawać, dostarczać, być szczodry, rozdawać, ile możesz, kiedy możesz. Dzieci mogą nas zamęczyć czasami, ale poczytaj mi znowu, jak to często o co proszą. Zaśpiewaj znowu to samo, podrzuć mnie w górę jeszcze raz. Dzieci uwielbiają powtórki. I tutaj jest cytat, który w lepszym wydaniu jest to, co jest wyświetlone. Tak więc, ponieważ dzieci mają tyle energii w sobie, to jest cytat Chesterton powiedział, dzieci mają tyle energii w sobie, ponieważ idą na całość i są swobodne. Dlatego ciągle pragną powtórek tych samych rzeczy bez końca. Zawsze wołają jeszcze raz. I dorosły je powtarza tyle razy, aż niemal nie padnie martwy. Dorośli nie mają tyle siły, aby cieszyć się monotonnymi powtórkami. Jednak być może Bóg ma. On też raduje się powtórkami. Możliwe, że każdego poranka Bóg powiada słońcu jeszcze raz i wieczorem księżycowi jeszcze raz. Możliwe, że to wcale nie jakaś automatyczna konieczność sprawia, że wszystkie stokrotki wyglądają tak samo. Możliwe, że to Bóg stwarza każdą oddzielnie, ale nigdy się tym jeszcze nie znudził. Być może Bóg posiada te odwieczne pragnienia wieku dziecięcego. My natomiast zgrzeszyliśmy, zestarzeliśmy się, podczas gdy nasz Ojciec jest od nas o wiele młodszy. I to jest też bardzo dobra perspektywa, że rzeczywiście w rzeczy samej nasz Bóg, nasz Ojciec jest o wiele młodszy od nas. Tak więc nie bądź sztywniakiem. Mężczyźni zwykle dobrze radzą sobie z trudnościami, z wysiłkiem, z przeciwnościami. Ale jeżeli chcesz poznać dobrze charakter mężczyzny, daj mu nieco władzy. Niestety, zwykle ci sami mężczyźni, którzy potrafią ciężko pracować i wytrwać, rozczaskują się sami, kiedy dostaną władzę. Mężczyzna, który mówi nie, dlatego z tej tylko przyczyny, że może mówić nie, albo żeby zaznaczyć swoją władzę nad dziećmi, albo mówi nie dzieciom, dlatego że chce zrobić z nich twardzieli, odmawia im tego, czego potrzebują, jest diabelski, bezbożny i zły. Tak więc jeszcze raz, Bóg dał Adamowi i Ewie cały świat wypełniony bogactwem, różnorodnością. Tak więc jeśli mówisz nie, to tylko dlatego, jeżeli masz powiedzieć nie swoim dzieciom, to tylko dlatego, że jest coś o wiele lepszego, czego dla nich pragniesz. Kiedy dziecko chce gumisia, na przykład tuż przed obiadem, powiedz nie. Ale wskaż jednocześnie na stół pełen dobrych potraw. Kiedy Bóg mówi nie, wskazuje na coś, co jest o wiele bogatsze i o wiele pełniejsze. W liście do Efezjan czytamy na przykład w 5:18 i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Czyli są jakieś ograniczenia, które których powinniśmy się sami trzymać i które powinniśmy wprowadzać również w naszych domach, ale ze względu na to, że jest coś obfitszego, jest coś, co jest o wiele bogatsze niż te pozorne rzeczy. I tak łaska nie jest niechlujna, niedbała, łaska jest zdyscyplinowana, mocna i stanowcza. I łaska startuje w maratonie dawania, a nie w biegu na 100 metrów. Tak więc przemyśl swoją strategię w tym biegu, dlatego że jest to bieg długodystansowy. Czasami mów nie, ale tylko dlatego, że powiedzenie, że jest tak, które jest o wiele lepsze. Tak więc nie bądź tatą, który częściej mówi nie. Łaska obdarowuje, miłość Boga widać w dawaniu, a nie w powstrzymywaniu. Tak więc objawem tego, znakiem tego jest otwarta dłoń w dawaniu, a nie zaciśnięta pięść w powstrzymywaniu czy w zatrzymywaniu dla siebie. Bóg niczego nam nie żałuje. Dlaczego ty miałbyś żałować czegoś swoim dzieciom, skoro masz możliwości, żeby rozdawać siebie, swój czas, swoje pochwały, swoją miłość, swoje przytulenia, pieniądze, swoją energię elektryczną, lecącą wodę, Pepsi, swoje talenty, pasje, mądrość, wiarę, batoniki. Jak Michael powiedział, niektóre rzeczy może nas obrażają. Pamiętaj, że to ty w kieszeni masz kartę mBanku i prawo jazdy. Tak więc od ciebie zależy, co z nią zrobisz, co zrobisz z tymi rzeczami. Pokaż im szczodrość. I w liście do Rzymian czytamy: On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał wraz z nim darować nam wszystkiego. 8:32. Tak więc łaska obdarowuje, łaska obfituje, przelewa się. Łaska mówi tak, wierne ojcostwo to przepełniająca się łaska. Tak więc my jakoś przywykliśmy do myślenia o wychowaniu czy roli ojca jako tego żandarma, który mówi nie, który egzekwuje, który ogranicza, który... Podczas gdy prawda jest taka, że powinniśmy myśleć bardziej o szczodrości. Słuchajcie, jeszcze na koniec dzisiejszego wykładu, mówiąc o obdarowywaniu, przejdźmy do Księgi Hioba, pierwsze 5 wersetów. Księga Hioba, pierwszy rozdział, pierwsze 5 wersetów. I to jest w pewnym sensie łącznik, który połączy ten wykład z wykładem kolejnym, który będzie o ochronie domu. Pierwsze 5 wersetów Księgi Hioba. Był mąż w ziemi Uz imieniem Hiob, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, to jest teraz kluczowy werset, to jest werset, który ma 100% zastosowanie właśnie w naszych domach. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Hiob, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach, tak czynił Job zawsze. Zwróćcie uwagę, niech to, tak, te ostatnie słowa nam nie umkną, że to było schematem. Był pewien schemat w życiu Hioba, czy w życiu jego rodziny i właśnie to stanowiło schemat, to stanowiło atmosferę w życiu rodziny Hioba. Tak więc fundamentem ojcostwa, fundamentem rodziny, fundamentem męża jest oczywiście przymierze. Kiedyś wydaliśmy książkę Federal Husband i żeśmy się głowili przez wiele miesięcy, jak przetłumaczyć ten tytuł, W końcu chyba stanęło na mąż przymierza. Agnieszka Wichary mówi mąż przymierza okulary. Jak to przetłumaczyć? Ale słuchajcie, federalny, to jest słowo, które akurat nie za bardzo funkcjonuje w naszym kontekście, dlatego że ani nie mamy żadnych federacji, ani nie jesteśmy nawet, nie ma sytuacji jak w Niemczech, na pewno nie ma sytuacji jak w Ameryce, gdzie mamy niezależne stany, niezależne landy, które są w jakiś sposób ze sobą sfederalizowane. Ale to nie oznacza nic innego, jak tylko przymierze. A przymierze oznacza reprezentację i odpowiedzialność. Do tego to się sprowadza. Hiob, jak widzimy, dobry ojciec, dobry mąż, wie, że jego dzieci są odpowiedzialne, ale i on jest odpowiedzialny. I słuchajcie, my jesteśmy jacyś tacy matematyczni, jacyś skrupulatni. Ale powiedz mi, jak to się rozkłada, jak z tą odpowiedzialnością? To co, dzieci 50%, ojciec 50%, czy może ojciec 60%, mama 30% i dzieci 20%? Jak ta odpowiedzialność się rozkłada? I słuchajcie, nic z tych rzeczy. To wcale w taki sposób odpowiedzialność nie działa. Odpowiedzialność przymierza, a o to chodzi, nie będzie nasze domy czy nasze kościoły nie będą pokoju, nie będą miały pokoju, jeżeli nie zrozumiemy, że przymierze działa w taki sposób, że dzieci są odpowiedzialne w 100% przed Bogiem i jednocześnie tato i rodzice, ojciec, mąż jest odpowiedzialny w 100% przed Bogiem. Tak więc odpowiedzialność ojca czy męża za swój dom w żaden sposób nie pomniejsza odpowiedzialności dzieci przed Bogiem, ale wręcz odwrotnie, co sprawia tą odpowiedzialność, wzmacnia tą odpowiedzialność, jeszcze bardziej ustanawia. Tak więc to nie jest 50 na 50, 30 na 70, ale 100 na 100. Odpowiedzialność z tym, że odpowiedzialność rozkłada się na różne sposoby. Tym, kto jest głową domu, kto przewodzi domowi, jest ojciec i mąż. Tak więc zarówno Hiob jest w pełni odpowiedzialny, jak i jego dzieci są w pełni odpowiedzialne. Tak więc ten, który opiekuje się i troszczy, czyni to w jaki sposób? Zwróćmy uwagę na przykład Hioba. A Hiob, pamiętamy, Bóg wskazuje na niego i mówi: popatrzcie, chodź, pokażę ci kogoś. Chodź, jest ktoś taki, Hiob, zobacz, nie ma w nim skazy. Tak więc ten Hiob bierze na siebie odpowiedzialność za cały dom i prawda oczywiście jest taka, że ta odpowiedzialność i tak z nim spoczywa i kluczem jest to, by ją wziąć świadomie na siebie. Wszystko, co ma miejsce w domu, To jest jego odpowiedzialność. Odpowiedzialność ojca, odpowiedzialność taty, jak widzimy w tym przypadku, odpowiedzialność Hioba. I oczywiście jest różnica między winą a odpowiedzialnością. Każdy ma swoją indywidualną odpowiedzialność, czy każdy jest winny własnego grzechu, ale odpowiedzialność, czy to za dobre, czy za złe rzeczy w domu, za wszystko spoczywa z ojcem. To jest tak, jak pamiętacie, pewnie słyszeliście, jak z kupnem auta. Jeżeli kupię auto, które miało jakieś usterki, stałem się właścicielem tego auta. Być może to auto zostało, samochód użytkowany w nieodpowiedni sposób i powstały z tej przyczyny usterki, których ja nie zawiniłem. Ale kto jest teraz odpowiedzialny za te usterki? Ja biorę na siebie odpowiedzialność, na mnie spoczywa odpowiedzialność za te usterki. Tak więc i w tym przypadku. Tak więc zamiast niekończących się seminariów, technik, metod, kursów, podejść, jeśli chodzi o tatę, jeśli chodzi o męża w rodzinie, jeśli chodzi o te również funkcje, które ja spełniam, które Sebastian spełnia w kościele. Zamiast niekończących się technik i kursów, po prostu kluczem jest: przyjmij odpowiedzialność. Przyjmij odpowiedzialność. Przyjmij to w krok za Hiobem. Przyjmij, że ty jesteś odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w twoim domu. Tak więc przyjęcie odpowiedzialności jednoczy rodzinę. Jakie jest przeciwieństwo przyjęcia odpowiedzialności? Przeciwieństwo przyjęcia odpowiedzialności to oczywiście szatańskie oskarżenia. Szatańskie oskarżenia. I te wcale nie jednoczą, ale oczywiście dzielą rodzinę. Ty to zrobiłaś. Jak to Dag podaje przykład, że żona wita męża w progu po powrocie. Ten wraca z pracy, a ona mówi do niego: kochanie, mamy problem. Dlaczego? No dlatego, że właśnie zamówiła jakiś drogi sprzęt do gotowania za 5000 zł i później po chwili jednak zrozumiała, że to był błąd, że tak naprawdę ich nie było na to stać. No i takie przywitanie: kochanie, mamy problem. No i oczywiście jaka jest pierwsza reakcja? No to ty może masz problem, kochanie, ale nie ja, no nie? I oczywiście, jeżeli mąż przyjmuje odpowiedzialność, to rzeczywiście pierwsza reakcja będzie: tak, my mamy problem. Jeżeli jesteś ojcem, jeżeli to są twoje dzieci, przyjmij odpowiedzialność. Czyli to jest początek wszystkiego. I zwykle ludzie nie chcą być aż tak bardzo odpowiedzialni, podczas gdy zamiast ty oskarżeń, wiadomo, demonicznych, zamiast tego ojciec powinien mówić my. Dlatego, że on jest głową, że on odpowiada za wszystko, co ma miejsce w domu. Jak powiedziałem, dobre czy złe. Ojciec musi być pełen, i tylko to zadziała, jeżeli ten jest pełen pokory. Jeśli nie będzie myślenia w kategoriach przymierza, że to ja jestem odpowiedzialny, to będzie co? Będzie oskarżanie i wrogość. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, Hiob modlił się o dzieci i składał ofiarę. I teraz ojcowie, mężowie, musimy robić dokładnie to samo. Modlić się i składać ofiarę. Identyczną ofiarę. Nawet tak można powiedzieć, niemądrze, wiadomo, ale identyczną ofiarę, jaką złożył Hiob, taką i ojcowie, mężowie muszą składać. Ofiarę całopalną, naszą ofiarą jest Chrystus, ale i ofiarą Hioba nie była żadna inna ofiara, tylko ofiara Chrystusa, ofiara całopalna, która wskazywała na Niego. Tak więc musimy udawać się do Niego, liczyć na Jego przebaczenie. I oczywiście to, co jest najbardziej obraźliwe w tym piątym wersecie. Zobaczcie, wstawał wczesnym rankiem, składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem, Hiob, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Hiob zawsze. Hiob twierdzi najwyraźniej, że nawet te rzeczy, o których on nie wie, za te rzeczy jest odpowiedzialny. Czyli ignorancja wcale bynajmniej nie pomniejsza odpowiedzialności Hioba. Hiob polegał na ofiarach, nie na własnej sprawiedliwości i ojcowie powinni czynić dokładnie to samo. Nasza ofiara całopalna, Chrystus, jest wystarczająca i ojcowie, mężowie powinni przyjmować odpowiedzialność w jaki sposób? Tak jak Chrystus, który przyjął odpowiedzialność, nie unikał tej odpowiedzialności, ale przyjmuje odpowiedzialność za cały swój Kościół. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nas pouczasz o tych schematach, które w tym świecie indywidualizmu nas obrażają, są zupełnie dla nas niepojęte, niezrozumiałe. Dziękujemy, że Ty mówisz, jaka jest droga do pokoju, że droga do pokoju jest pokorne przyjęcie odpowiedzialności, pokorne w modlitwie zdanie się na Ciebie, na Twoje przebaczenie, na Twoją moc i przede wszystkim przyjęcie odpowiedzialności, tak jak Ty przyjąłeś odpowiedzialność za swój lud. Prosimy o Panie, dodaj nam siły, prosimy przede wszystkim zechciej dodać nam pokory, abyśmy właśnie w ten sposób reagowali, abyśmy w ten sposób wyglądały nasze relacje, nasze więzi, nie wypominające, nie oskarżające, ale ogłaszające, że wspólnie pielgrzymujemy jako rodzina, wspólnie pielgrzymujemy jako Kościół ku Tobie. Dziękujemy Ci za Twoją moc i za Twoje pouczenie. Amen. Tak więc pierwszy wykład. Czy są jakieś pytania może po pierwszym, bo mamy 10 minut może? Refleksje?
Ja mam pytanie, czemu nie składał za żonę?